duhovo. Zapraszam cię bardzo. Czas jeszcze, Marcinku, weź czas. O, dobra.
Witajcie, mam na imię Agata, jestem alkoholiczką. Trochę u mnie się zrobiło w tym momencie hałaśliwie, bo właśnie psy wszystkie wyszły moje i od sąsiadów szczekają. Przymknęłam drzwi, może nie będzie ich aż tak słychać. Nie będą przeszkadzać. No. Ale wytrąciło mnie to po prostu z takiej duchowej zadumy, bo ja jak jestem na meetingu, to po prostu przenoszę się w taki inny świat, nie? Tu jest właśnie ta duchowość, nie? Tutaj po prostu jest moje życie. Wiecie co, dostałam taką intuicję, żeby odnieść się w tej mojej wypowiedzi do wizji dla Ciebie. Nie wiem, czemu akurat wizja dla Ciebie jest 11 rozdziałem. Myślę, że fajnie by było, gdyby była na początku, bo daje dużo nadziei i też podkreśla, kim byłam, co się ze mną stało, nie? I wizji dla Ciebie pisze Bill tak. Dla większości ludzi picie oznacza radość, wiąże się z życiem towarzyskim i ubarwia wyobraźnię. Oznacza uwolnienie od trosk, nudy i zmartwień. Rodzi przyjacielską bliskość i poczucie, że życie jest dobre. Ale nie dla nas. Nie takie stany towarzyszą nam w ostatnich dniach intensywnego picia. To te stare przyjemności zniknęły. Pozostały już tylko wspomnieniami. Nigdy nie potrafiliśmy wskrzesić tych wspaniałych chwil z przeszłości. Pozostała uparta tęsknota, by cieszyć się życiem tak jak kiedyś i rozdzierające serce obsesja, że jakiś nowy cud kontroli nam to umożliwi. Zawsze była jeszcze jedna próba i jeszcze jedna porażka. Właśnie. Mój alkoholizm. Przepraszam, otworzę pieskowi, bo kupa. No przepraszam, no ale takie warunki mam szczeniaczka. Dostałam a propos tak właśnie od grupy przyjaciół z naszej grupy. No tak. Jeszcze jeden, jakiś nowy cud kontroli, że mi umożliwi moje picie. Moja data trzeźwości to jest 5 lutego 2010 roku. Mam sponsorkę, sponsoruję, uczestniczę w meetingach, właściwie codziennie jestem na jakimś meetingu. Czasami się zdarzy, jak mam wolniejszy czas albo coś się dzieje w moim życiu, więc staram się robić więcej AA, więcej meetingów. Staram się robić sugestie, tak jak zostały mi przekazane od mojej sponsorki. Jest to AA, jakby to powiedzieć, jest moim sposobem na życie. Dlatego, że moje życie przedtem może nie było złe. Zawsze chciałam po prostu być dobrym człowiekiem. Wyrosłam w takich dobrych wartościach przekazanych od rodziców, tylko że ja nie potrafiłam ich zastosować. Ja miałam ciągle takie myślenie, że mi się coś od świata należy, że chciałam po prostu być kimś w tym życiu. Chciałam, żeby po prostu ludzie mnie lubili, doceniali, nie wiem, no, nie wiem, wielkim, robić coś wielkiego, nie? Być wykształconą i tak dalej. Nie? Dlatego, że ja miałam po prostu to pragnienie od dziecka, dlatego, że czułam się od dziecka taka po prostu inna niż wszyscy, taka niewystarczająca. Nie? Taka, nie umiałam być po prostu taka jak inni, taka przeciętna. Nie? Po prostu chciałam po prostu być taka wyżej niż inni, a przeważnie czułam się gorzej. Nie? Nigdy nie było równowagi emocjonalnej w moim życiu. Ja nigdy nie wiedziałam, co to jest spokój. Szybko się nudziłam. Szybko się nudziłam, ciągle coś sobie wymyślałam, jakieś nowe postanowienia, jakiś nowy sposób na życie. Nie wiem, to pisałam wiersze na przykład, pamiętam sobie, to robiłam, wyklejałam na ścianach jakieś, nie wiem, coś tam, różne rzeczy, plakaty i tak dalej. To kochałam się w zwierzętach i znowu na zwierzęta się przerzucałam. To, nie wiem, robiłam na drutach, nie? I ciągle po prostu szukałam, żeby zapełnić tą pustkę. Ja nie wiedziałam, że ja chcę zapełnić pustkę, która była po prostu we mnie w środku. Dzisiaj to wiem, nie? Dzisiaj to wiem i ja po prostu nie byłam osobą, która potrafi normalnie żyć i przeżywać życie. Ciągle czegoś szukałam. Ciągle czegoś właśnie szukałam. Coś, co mnie podkręci, ale wszystko mnie podkręcało na chwilę. Nie? Mam taką niespokojną duszą. Nie potrafiłam też poddać się różnym normom i regułom. Zawsze po prostu szukałam dziury w całym. Ja pamiętam jako dziecko w przedszkolu, inne dzieci chodziły do przedszkola, ja po prostu nie chciałam chodzić do przedszkola. Siostra mnie prowadziła, była 12 lat starsza ode mnie, a ja kurczowo trzymając się drucianej siatki, która była takim ogrodzeniem po drodze, nie chciałam iść do tego przedszkola. W końcu mnie rodzice wypisali z tego przedszkola. Ja się nie umiałam dostosować. To ograniczyło moją wolność, jak twierdziła. Nigdy nie lubiłam, jak coś ograniczało moją wolność. Bo ja właśnie po prostu chciałam w życiu robić to, co mi się podoba, to, co chcę. Takie życie właśnie przeciętne, jak inni prowadzili, było dla mnie nudnym życiem, pozbawionym sensu i celu. Tak. I właśnie ten alkohol, który poznałam w wieku niespełna 18 lat, dał mi rozwiązanie. Brat mnie poczęstował lampką wina w tajemnicy przed rodzicami. Rodzina pełna, tam było pięcioro, ja byłam ostatnim dzieckiem. Nie było problemu alkoholowego ani przemocy. Naprawdę wspaniali ludzie, kochający rodzice, ale było biednie. Było biednie, środowisko też było biedne, w którym się wychowywałam i dlatego chyba ja miałam właśnie to poczucie, że chcę być po prostu kimś więcej niż ci ludzie, którzy mnie i ciągle sobie wyobrażałam, kim ja bym to nie chciała być. I kiedy poznałam ten alkohol, właśnie pierwszy raz brat jak mnie poczęstował, ja poczułam w środku takie wypełnienie. Takie wypełnienie, nie? Jakoś zaczęłam po prostu, umiałam się dostosować. Pamiętam, że to był Sylwester i tam byli koledzy u mojego brata. I ja nagle zaczęłam z tymi kolegami normalnie rozmawiać. Nagle po prostu taka stałam się, nie wiem, spokojniejsza, odważniejsza, wesoła, nie byłam gdzieś tam, bo nie wiadomo gdzie, tylko po prostu byłam tu i teraz. Czyli alkohol zrobił dla mnie to, czego ja nie potrafiłam zrobić dla siebie sama. Nie? Uwolnił mnie od tej pustki, od tych lęków, które mi towarzyszyły właśnie, od tego poczucia, że jestem inna. No, ale nie mogłam się napić, dopiero musiałam poczekać na swoją osiemnastkę, którą odchodziłam w kwietniu. Wiecie co? I drugie moje spotkanie właśnie wtedy było w dniu moich urodzin z alkoholem. No i właśnie. Wiem, że zaczęłam pić z moją przyjaciółką wino i później obudziłam się na drugi dzień w swoim domu, w pokoju, w ubraniu, w beznadziejnym stanie fizycznym, psychicznym, kac. Byłam w szoku, nie wiedziałam, gdzie byłam, co robiłam, co się stało. Rodzice byli zszokowani. Mam to takie ostrzeżenie. Też mi rodzice to powiedzieli, że alkohol nie jest dla mnie. Ale ja sobie pomyślałam, no jak to? No jak to? No, no, no przecież każdemu się zdarzyć może raz błąd. Nie? Miałam poczucie właśnie takiej klęski, nie? Ale właśnie pojawiła się ta myśl, że muszę tak pić, żeby mieć kontrolę nad wypijanym alkoholem, po to, żeby nie stracić kontroli nad tym, co robię, co się ze mną dzieje, gdzie jestem, co mówię, co robię. Wiecie co? Czasami mi się udawało mieć tą kontrolę, ale w tym momencie po prostu bardzo się męczyłam. Jak ja próbowałam kontrolować alkohol, żeby się nie opić, to po prostu bardzo się męczyłam i on mi nie sprawiał przyjemności. Natomiast kiedy przestawałam kontrolować, bo uznałam, zawsze znajdowałam jakąś wymówkę, że nie potrzebuję tego kontrolować, nie? Że przecież no, życie, jestem młoda, inni też piją, zdarzają się takie różne rzeczy, no może się urwać film i może po prostu dojść do różnych głupich sytuacji pod wpływem alkoholu, zawsze sobie znajdowałam jakieś usprawiedliwienie i porównywałam się z innymi, nie? Że inni są gorsi. Ale tak naprawdę po prostu ja nie wiedziałam, o co chodzi. Teraz wiem, że ja po prostu nie miałam możliwości zatrzymania się. Dopiero długo, długo, dopiero jak byłam na terapii w wieku 41 lat, zatrzymane było to moje szaleństwo, picie. Dopiero później weszłam, jak przyszłam do wspólnoty na meeting, ja zrozumiałam, że ja nie mogę zacząć. Że ja nie mogę zacząć. Ale po drodze wydarzyło się też, zanim trafiłam na odwyk, trochę właśnie takich trudnych rzeczy dla mnie i też nie umiałam sobie ich wytłumaczyć, bo ja szybciutko, w tym momencie, jak ja utrafiłam w tym dniu moich urodzin, po prostu byłam zszokowana tym działaniem alkoholu, nie? To jednak nie potrafiłam odmówić sobie, nie? Powiedzieć, nie wiem, dziś nie piję, albo nie skorzystać z okazji, gdzie był alkohol. Wręcz przeciwnie. No, właśnie instynktownie szukałam takich miejsc, takiego towarzystwa, takich sytuacji i okoliczności, gdzie był alkohol. Ludzie, którzy nie pili, wydawali mi się nudni i przeciętni. Nie, a ja potrzebowałam po prostu czegoś więcej. Czegoś więcej. Żyć pełnią życia i właśnie do tego potrzebowałam alkoholu. Nie? Dlatego, że ja nie umiałam żyć pełnią życia bez alkoholu. W ogóle nie umiałam żyć bez alkoholu. Nie? Mój problem właśnie był w tym, że ja nie umiałam żyć na trzeźwo. I dlatego wciąż i wciąż wracałam do picia. Szybciutko piłam ciągami, takie, ale też znalazłam usprawiedliwienia. No, takie 3-dniowe wypady, całą paczką jechaliśmy gdzieś tam, no i ja piłam, nie? Ja piłam przez te całe 3 dni piłam. Także w wieku i w tym momencie zaczęłam wagarować. No, stałam się bardzo nieuczciwym człowiekiem, niewiarygodnym, nieodpowiedzialnym. pozbawionym jakichś skrupułów, czyli te wszystkie wartości, które przekazali mi rodzice, po prostu one były z tyłu w mojej głowie i miałam wyrzuty sumienia, że być może źle robię, źle postępuję, ale zaraz przychodziła myśl, że właściwie to jak się napiję, to mi to wszystko przejdzie, nie? I przechodziło na krótką chwilę, ale później wracało jak bumerang. Znalazłam się w takim błędnym kole, które przerwało to po prostu to, że zaszłam w ciążę w wieku 21 lat i to przerwało to szaleństwo. I w tym momencie pomyślałam sobie, że teraz będzie inaczej, ja się ustabilizuję. To już było stare życie, tańce, hulanki, spawole, imprezy, brak odpowiedzialności i teraz zacznę nowe życie, będę mężatką, będę mieć rodzinę. No i urodziła się moja córka, za rok się urodził syn. I ja w tym momencie nie piłam. Dobyłam w stanie nie pić w oparciu o własną wolę, prawda? Natomiast to się zaczęło dziać ze mną. Zaczęłam po prostu mieć stany lękowe, które brały się znikąd. Nikt tego nie potrafił wytłumaczyć. Zaczęłam chodzić do psychiatry, bo pojawiła się depresja i ta depresja się pogłębiała. I też nie mógł wytłumaczyć nikt, skąd ta depresja. Co się ze mną dzieje? Dlaczego? Przecież wszystko jest ok. No, szkołę skończyłam, maturę zdałam, dzieci zdrowe, mąż dobry, jedynak, poszłam mieszkać do teściów, którzy dawali mi po prostu wszystko, nie? Nie wiem, po prostu nie wiedziałam. Psychiatra też chodziła i pytał mi się o jakieś różne zdarzenia, próbowały różne rzeczy wyciągać, ale nie znaleźliśmy po prostu przyczyny tej depresji. Więc zaczęłam się leczyć, nie? I w tym momencie poznałam leki. Nie zamieniłam właśnie. Teraz to wiem, że zamieniłam alkohol na leki. Na kilka lat dzieci odchowała, poszły do przedszkola, ja zaczęłam pracować. No i pojawiły się okazje do picia. I w tym momencie właśnie zaczęłam również z lekami pić alkohol. No mieszanka jak dla mnie wtedy, no kurczę, była fascynująca. Fascynująca, bo na wyrzuty sumienia i poranne lęki, to miałam leki, natomiast w ciągu dnia zaczynałam pić. Potem się budziłam w nocy z kacem, więc zażywałam leki na uspokojenie, a potem znowu zaczynałam pić. I tak koło Macieju. Potem znowu miałam taką przerwę 3-letnią, dlatego że moja depresja się pogłębiała na skutek właśnie tej mieszanki. Miałam bardzo głęboką depresję i wtedy porzuciłam wszystkie używki, kawę, papierosy, alkohol i jedynie leczyłam tą depresję, ale poszłam bardzo, bardzo w leki. Bardzo w leki. Nie miałam kontroli nad zażywaniem leku. Zresztą nawet nie chciałam mieć nad tym kontroli w ogóle. I nie wiem, jakoś, nie wiem, znowu jakaś sytuacja życiowa, coś mi się tam poprawiło trochę i zaczęłam znowu pić. Zmieniłam pracę, pojawiło się nowe towarzystwo, nowa osoba, która mi powiedziała, a dajże sobie spokój z tymi tabletkami, jeszcze sobie lepiej kiedy nie? No i faktycznie, no przecież stary, wypróbowany sposób, nie? Stary, wypróbowany sposób, nie? No i zaczęło się od nowa, nie? W tym momencie, po jakimś czasie, zachorował mój tata, ja bardzo kochałam swojego tatę i ja po prostu nie zniosłam tego. że tata w niedługim czasie, oczywiście moje wyobrażenie o tragicznym końcu i o utracie mojego taty doprowadziło mnie do takiego szaleństwa, że po prostu zaczęłam pić. W ogóle nie potrzebowałam nawet kontroli. Ja swoje picie usprawiedliwiłam tym, że po prostu mój tata jest chory, ja sobie z tym nie radzę. No, mój tata był chory przez parę lat. Ja nawet nie potrafiłam go odwiedzić na cześć, bo nie potrafiłam się właśnie zderzyć z rzeczywistością. Nie. Ja się z żadną rzeczywistością nie potrafiłam zderzyć na cześć. Z żadną. Czy to była przyjemna, czy to była nieprzyjemna, czy to była tragiczna, czy to była proza życia normalnego, nie wiem, chodzenie do pracy, dzieci do przedszkola, odrabianie lekcji. Ja nie umiałam sobie poradzić na cześć. Nie umiałam. Ja musiałam być pod wpływem czegokolwiek. I kiedy mój tata zmarł w 2007 roku, ja już właściwie piłam codziennie. Codziennie, ale wtedy to już po prostu piłam kilka razy dziennie. Kilka razy dziennie, kilka razy dziennie garść tabletek. No szaleństwo, niekończące się po prostu szaleństwo. Ja po prostu miałam codziennie dzień świstaka. Chciałam kontrolować alkohol, zażywałam więcej leków. Chciałam kontrolować leki, zażywiłam więcej alkoholu. No, to było po prostu, to myślę, no, no to w żaden sposób nie jest do opanowania. Byłam brakiem człowieka, choć na zewnątrz, jeszcze chodziłam do pracy, jeszcze rodzina mnie tolerowała. Ostrzeżenia były coraz mocniejsze i coraz bardziej zacieśniło się koło, jeśli chodzi o leki. Nie? To psychotropy nie są lekami. Na tamten czas były tylko na receptę. Zażywałam już takiej ilości, że po prostu żadna ilość nie była w stanie zaspokoić moich potrzeb. Zapadałam w śpiączki alkoholowo-lekowe. Kompletnie nie wiedziałam. Miałam w ogóle, ja do dzisiaj nie pamiętam różnych sytuacji, nie wiem, jak moje dzieci dorastały, jak sobie radziły, co robiło, co się działo w moim życiu. Nieraz mąż przypomina, przytacza jakieś, że gdzieś żeśmy tam byli, coś się wydarzyło, jakieś wspomnienia. Ja kompletnie nie pamiętam. Ja kompletnie nie pamiętam. Natomiast miałam dużo zwidów i urojeń, właśnie tego typu, że coś się wydarzyło i że gdzieś była, że ktoś coś zrobił. I ja po prostu nie wiedziałam, czy to jest prawda, czy to była prawda, czy to było po prostu sen. Nie potrafiłam tego rozgraniczyć, nie? Zaczęłam się bać miejsc i ludzi, bo nie wiedziałam po prostu, czy ja tam byłam, czy coś się wydarzyło, czy ja to powiedziałam, czy ja to zrobiłam, czy mi się śniło. Więc zaczęłam unikać, zamykać się, dostawałam różnych takich psychoz społecznych, strach wychodzenia z domu. Nie mogłam wyjść z domu, musiałam po prostu z kim wyjść i to jeszcze niedaleko, nie wiem, do sklepu parę metrów, sen na spacer, kilka metrów od domu, nie potrafiłam się oddalić. Miałam lęk wysokości, bałam się ciemności, bałam się wyjść na słońce, nie wiem, bałam się kąpać we wannie, bałam się wysokich dźwięków, bałam się ciszy. To wszystko mnie przerażało. To było przerażające. Ja po prostu myślałam, że oszalałam. Oszalałam albo w najbliższym czasie po prostu to będzie. I ja piłam dwa, trzy razy dziennie, trzeźwiałam. Już zwykły alkohol typu wódka, no, czy piwo, to nie było w stanie zaspokoić, zabić tych moich emocji, tego poczucia, tego cierpienia, tego wszystkiego, tylko piłam czysty spirytus, bo piłam wodą z kranu, bo to była moc, której potrzebowałam. I wiecie co, no, okazało się, że to wszystko przestało działać. Leki przestały działać, alkohol przestał działać. Szaleństwo niesamowite, te schizy w głowie. Kurde, co tu robić? Zaczęłam myśleć o narkotykach, ale w tym momencie akurat nie. Moja rodzina no, postawiła mnie przed takim faktem, że albo coś ze sobą zrobię, albo walizki za drzwi, ale dzieci były dla mnie najważniejsze i ja chciałam po prostu, nie chciałam ich stracić. Poza tym zdałam sobie sprawę, że jak mi wystawią walizki za drzwi, to ja kompletnie nie mam gdzie pójść, zostanę bezdomną osobą. Co ja wtedy zrobię? Ja będę mieszkał, nie? No właśnie, przeraziło mnie życie. Kolejny raz przeraziło mnie życie. Nieumiejętność radzenia sobie w życiu. Żadnej sytuacji. Ani pod wpływem alkoholu, leków, ani bez, kompletnie. I wtedy skorzystałam właśnie. Wcześniej wydarzyły się różne rzeczy, takie, które kierunkowały mnie właśnie w kierunku terapii. Moja kuzynka właśnie była terapeutką uzależnień. Gdzieś my się tam na imprezie jakiejś rodziny spotkaliśmy się i ja jej tak pokrótce opowiedziałam o moim cierpieniu, depresji i lękach, natomiast nigdzie nie mówiłam o alkoholu i o lekach, nie? Ale widocznie jako osoba profesjonalista potrafiła się zorientować w zgranej i powiedziała, że abym kiedyś potrzebowała pomocy, żebym do niej zadzwoniła. I faktycznie w tym momencie takiej desperacji poprosiłam o tą pomoc. I to był właściwie taki mój pierwszy krok, nie? Bezwiednie poprosiłam o pomoc. A wcześniej był taki moment w moim życiu. Ja byłam bardzo osobą religijną, w całym zamieszaniu i chaosie, w takim mojej szaleństwie, jednak chodziłam do kościoła i ja pamiętam, jak płakałam. Ja nawet pod wpływem alkoholu chodziłam do kościoła, bo ja nie byłam w stanie iść na trzeźwo, nie? I płakałam po prostu, że jest mi tak trudno, że jest mi tak ciężko, że jest mi tak źle, nie? Moje te modlitwy były szczere, ale nigdy nie poprosiłam Boga o to, żeby po prostu przestała pić, czy przestała zażywać, ponieważ ja nigdy o tym nawet nie myślałam i nie wiedziałam, że istnieje taka możliwość, żeby być trzeźwą osobą, wolną od jakiejkolwiek substancji, nie? Bo uważałam, że ja potrzebuję tej substancji. Ja uważałam. To było moje przekonanie, że ja potrzebuję jakiejś substancji, żeby po prostu funkcjonować. Ale właśnie w tym momencie, kiedy poprosiłam o tą pomoc drugiego człowieka, znalazłam się w niedługim czasie na odwyku i wiecie, to ja dopiero jak podjechałam pod bramę, zobaczyłam zakład leczenia uzależnień i współuzależnień. No, ja kompletnie, ja mówię, nie wiedziałam, w jakim na świecie żyję. Dopiero tam zobaczyłam tę tablicę i tam zaczęłam się poddawać temu wszystkiemu. Nie? Bo ja nie chciałam oszaleć, ja nie chciałam tej tablicy. Natomiast wiedziałam, że na pewno coś chcę zrobić ze swoimi lekami. Przynajmniej chociaż doraźnie je zażywać. Nie? Alkohol chciałam po prostu normalnie używać, bo ja uważam, że ja nie mam problemu z alkoholem. To wszystko jest przez depresję, przez lęki, przez nerwice, przez jakieś szaleństwo, ale jak ja okrzepnę po prostu psychicznie, to ja po prostu będę normalnie tak funkcjonować. Na terapii dowiedziałam się, że niekoniecznie tak musi być. I na terapii też, i bardzo ja się poddałam na tej terapii, wszystkiemu temu, co się tam działo. I zadziwiające było to, że ja non-stop się modliłam. Ja non-stop się modliłam. W wolnych chwilach, ponieważ ja nie umiałam być spokojna. Ja byłam tylko tyle, miałam spokojne emocje, wyciszony, nawet niespokojny, wyciszony, ile miałam głowę zajętą na terapii, tymi zadaniami wszystkimi i rozmawiami. Natomiast przerwa, to ja musiałam coś zrobić ze sobą fizycznie, ponieważ tak ładowały we mnie emocje, napięcie, że ja musiałam 100 razy rozładowywać. Także podczas tych 2 miesięcy terapii ja schudłam 6 kilo, ponieważ musiałam tak fizycznie sobie rozładowywać to napięcie. No i pod koniec terapii mi powiedziała terapeutka, że pani Agato ma mi inny. Ja oczywiście nie skorzystałam z tego od razu. Wróciłam do pracy i zaczęłam. Wydawało mi się, że żyję tak jak inni. No, ale niestety mój stan duchowy, psychiczny, emocjonalny był coraz gorszy. Po 9 miesiącach zapiłam i w tym momencie trafiłam na meeting. Pierwszy meeting. I na tym meetingu były czytane obietnice 9 grudnia. Że jeżeli do tego etapu podejdziemy starannie, to zaznamy, poznamy nową wolność, nowe szczęście, zaznamy spokoju, sensu pogoda ducha, nie? Boże, jakie to dla mnie było, wszystkie te wartości, które chciałam mieć. Ja byłam zmęczona tymi emocjami, tymi psychozami, lękami, depresjami, walką wewnętrzną, kurczę, o utrzymanie jakiejkolwiek, nie wiem, poczytalności, nie, żeby nie zwariować. Ja byłam zmęczona, a tutaj dostałam na pierwszym meetingu takie obietnice i zostałam w tej wspólnocie, żeby po prostu z ciekawości, nie, czy to faktycznie jest prawda, nie? Dostałam taką nadzieję. Tego właśnie potrzebowałam, nie? I zaczęłam chodzić i tak się pomału wciągnęłam, nie? W tą wspólnotę, jakieś służby, jakieś spotkania też poza meetingami. No i tak chodziłam na te meetingi przez 6 lat. Nie piłam. Cały czas się chodziłam na terapię, ponieważ te stany emocjonalne, psychiczne mnie nie opuszczały, pogłębiały się. Po prostu przez 6 lat była terapia, meetingi, terapia, meetingi, terapia, meetingi. Doszło do tego jeszcze jakiś samorozwój, poszłam do szkoły języka angielskiego, byłam wolontariuszem, szukałam, znowu zaczęłam szukać, jak wtedy, jak byłam dzieckiem, zaczęłam instynktownie szukać, żeby czymś tą pustkę po prostu zapełnić, nie? Zajęłam się ogrodem, często malowałam do domu, jakieś zmiany właśnie, nie? Czyli to samo zachowanie jako dziecko, nie? Jak dziecko miałam, nie? Ciągle szukałam, nie? Ciągle szukałam. Czytałam dużo inspirujących książek psychologicznych, filozoficznych, nie wiem, filmów. Bardzo poszłam w religijność, nie? I właśnie i przeskakiwałam tak i siak i owak i po prostu po 6 latach stwierdziłam, że jak tak ma wyglądać życie na trzeźwo, to ja nie chcę. To ja nie chcę żyć. Po prostu nie chcę żyć. Ja byłam umęczona, udręczona, cierpiąca. Te stany psychiczne były tak gorsze jeszcze wtedy niż jak za czasów, jak piłam, jak brałam. Dochodziły różne psychozy, po prostu takie, że myślę, nie, to po prostu jest nie do ogarnięcia. I w tym momencie taka przyszła mi intuicja, że ja jeszcze nie spróbowałam programu 12 kroków, a przyjeżdżali do nas na grupę ludzie właśnie po tym programie. I oni mieli to coś. Oni mieli to coś, co ja bym chciała mieć, nie? I poprosiłam przyjaciela, żeby mi po prostu dał jakiś, poszukał sponsora tego, że u nas nawet nie było, tak jak mówię, były radości i smutki, nie było programu, była jakaś tam rocznica, jakieś zabawy rocznicowe, były pielgrzymki, nie? Natomiast nie było sponsorów i taki przyjaciel mówi, słuchaj, to ja ci dam numer telefonu, bo ja nigdzie nie jeździłam, nie miałam pelerynki, że ja po prostu nie jeździłam gdzie. I on mi dał numer telefonu i dostałam, wzięłam sobie osobę, której w życiu nie widziałam, nie słyszałam, nic nie wiedziałam o niej. Po prostu byłam skłonna zrobić wszystko. Byłam skłonna zrobić wszystko, nie? Żeby tylko po prostu coś. A wiedziałam, że ja już nie chcę pić, nie chcę brać leków, nie chcę. Nie chcę, nie tędy droga, nie? Ale już próbowałam wszystkiego i nic nie działało i wtedy zaczęłam robić program ze sponsorką. Tylko mojemu zdziwieniu miałam się oprzeć na Bogu. Wiecie co, to było coś, ja osoba wierząca kościółkowa, ja po prostu okazało się, że ja w Boga nie wierzę. Że ja w Boga nie wierzę. Nie mam w ogóle brak zaufania, to już o tym nie mówię, ale że ja w Boga nie wierzę. Nie? Ale ona mi powiedziała, że wystarczy skłonność do uwierzenia. Więc ja mówię, oczywiście, że jestem skłonna do uwierzenia. Ja bym zjadła własne gówno na tamten moment, kurczę. Byłam na taki adres teraz. Więc to wystarczyło. To idziemy dalej, nie? Powierzyć swoje życie Bogu. I ona mówi, musisz się nauczyć oddawać wszystko Bogu. Wielokrotnie w ciągu dnia mówić, bądź wola Twoja. Czułam wewnętrzny bunt, ponieważ ja zawsze musiało być po mojemu. A tu miałam mówić, bądź wola Twoja. Wiecie co? Rzygać mi się chciało tymi słowami, ale robiłam to. Po prostu robiłam. Bądź wola Twoja i bądź wola Twoja. 16 razy na minutę, bądź wola Twoja. No nie, no nie. I tu wyszło po prostu, jak ja bardzo jestem niezdyscyplinowana, jak ja jestem bardzo samowolna, jak ja bardzo chcę mieć rację. I to poddanie się, nie? I później czwarty krok pokazał mi istotę moich błędów. Istotę moich błędów jest koncentracja na sobie. Bo Bóg jest poza nawiasem mojego życia. Ludzie nie robią po mojemu. Natomiast ja bym tu chciała wszystkim zarządzać i wszystkim kierować, nie? I układać świat pod siebie i nie brać odpowiedzialności za nic. Najlepiej, żeby wszyscy za mnie zrobili, nie? No krok czwarty mi pokazał istotę moich błędów. Koncentracja na sobie i kompletna niedojrzałość, nie? Co w piątym kroku właśnie przegadałyśmy ze sponsorką, nie? I pomału, pomału w kroku szóstym i siódmym zaczęłam być gotowa do oddawania tych wad i proszenia w pokorze, żeby to zabrać. Ponieważ one mi doskwierały, a już byłam ich świadoma, nie? Bo wcześniej nie byłam świadoma tego wszystkiego, co się ze mną dzieje, nie? Ale tu już mnie po prostu zobowiązywało do pójścia dalej, do tego kroku szóstego i siódmego, nie? Prosiłem Boga w pokorze o to, żeby mi zabrał, użalanie się nad sobą. Ja miałam jeden lament w głowie, nie? Jeden lament w głowie. Ja tego nie widziałam, aż któregoś dnia myślę, co się dzieje ze mną? Ja wstaję i mam łzy w oczach. Ale myślę, co się dzieje w mojej głowie? Ja mam lament, nie użalanie. To był lament, nie? Później sporządziłam listę osób, które skrzywdziłam. Bardzo skrzywdziłam moje dzieci, mojego męża, ponieważ ja nigdy nie liczyłam się z ich potrzebami. Nigdy. Ja byłam tak kochającą matką, że ja po prostu robiłam dla nich, nie wiem, lekcje, wyręczałam ich w różnych sytuacjach po to, żeby mieć święty spokój. Nie? Dziecko wymaga rozmowy, poświęcenia, ale jak ja zrobię to dla nich, nie wiem, wysprzątam czy coś robię, to mam święty spokój, nie? No i bardzo też właśnie pokrzywdziłam, nie? O moją rodzinę. Potem było szereg dużo różnych takich rozmów na temat właśnie mojego zachowania, uczenia się przepraszania, zadośćuczyniania. No ale przede wszystkim główne, najistotniejsze kroki w moim zdrowieniu to są właśnie ten krok 10, 11 i 12. Byłem przerobić na bieżąco inwenturę właśnie, co się ze mną dzieje, sprzątać to podwórko, być uczciwą po prostu i sprzątać te wszystkie urazy, lęki, oddawać, zadośćuczyniać na bieżąco, starać się naprawiać błędy. W 11 kroku ciągle zapraszam Boga do swojego życia. intuicja, powierzać, oddawać, prosić o inspirację, o decyzję, o intuicję, o cokolwiek, nie? Czyli konkretne ukrócenie samowoli, nie? Oparcie się na sile wyższej, nie? Ale żeby to wszystko się uruchomiło we mnie, to ja musiałam zacząć sponsorować. Ja zrobiłam ten program i długo po prostu to wszystko nie działało. Ja byłam świadoma teoretycznie, jak to powinno wyglądać, natomiast w praktyce u mnie to nie działało, dlatego że nie sponsorowałam. Dopiero jak zaczęłam przekazywać ten program z innymi, pracować, odbierać telefony, uczyć się tej cierpliwości, zrozumienia, odpowiedzialności, systematyczności, nie? Zaczęło to wtedy po prostu we mnie to wszystko zaczęło pracować. I właśnie ten krok 12 zamknął, jakby to powiedzieć, ten taki okrąg, nie? Bo kiedy ja robię krok 12, przekazując program drugiej osobie, to stawiam z nią pierwszy krok. Czyli właściwie ciągle obracam się w programie, nie? Potem czytamy dalej, drugi i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas jestem w tym programie. I fantastyczne jest to, że ja poznaję wspaniałych ludzi, wartościowych ludzi. No, mogę cieszyć się obecnością w ich życiu. Przeżywać z nimi i doświadczać tego wszystkiego. Jednocześnie przeżywać swoje życie i dzielić się z nimi na bieżąco, czyli co się ze mną zadziewa i jak ja stosuję te kroki, nie? Czyli właściwie znalazłam sposób życia, który jest dla mnie satysfakcjonujący. Ja już nie muszę szukać niczego, jakichś nowych sposobów, które dają mi poczucie zadowolenia, szczęścia. Moje życie jest satysfakcjonujące. I ja kiedyś właśnie tutaj wizji, nawiążę jeszcze kończąc wizję do ciebie, tak sobie pomyślałam, że kiedyś, tak sobie, tak tutaj jest też napisane, pewnego dnia nie będziemy w stanie wyobrazić sobie życia ani z alkoholem, ani bez niego. Wtedy dopiero jak mało kto odczuje, czym jest samotność, znajdę się na skraju przepaści, będę pragnąć końca. I wtedy był ten moment, nie? Ale potem właśnie, czy jest coś, tak jak wizji dla ciebie pisze, pokazaliśmy, w jaki sposób z tego wyszliśmy. Powiesz, tak, jestem gotowy, ale czy jestem skazany na życie, w którym będę głupi, nudny i ponury, tak jak niektórzy porządni ludzie, których znam. Wiem, że muszę dawać sobie radę bez alkoholu, ale jak to zrobić? Czy macie jakiś wystarczający substytut? Nie? Ja też sobie zadałam to pytanie. Nie? I to właśnie jest moje odkrycie. Tak, istnieje coś takiego i to nawet o wiele więcej niż tylko substytut. Jest w niej wspólnota anonimowych alkoholików. W niej uwolnisz się od trosk, nudy i zmartwień. Obudzi się twoja wyobraźnia. Życie w końcu nabierze sensu. Przed sobą masz najbardziej satysfakcjonujące lata swego życia. Tak postrzegamy wspólnotę i ty też tak ją będziesz postrzegał. Zapytasz, jak to się stanie? Gdzie znajdę tych ludzi? Nowych przyjaciół poznasz w twojej okolicy. Niedaleko ciebie umierają, jak ludzie na tonącym okręcie pozbawieni wszelkiej pomocy alkoholicy. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, są ich setki. Z wyższych sfer, z nizin społecznych, bogaci czy biedni. Są oni przyszłymi członkami wspólnoty anonimowych alkoholików. Znajdziesz wśród nich przyjaciół na całe życie. Połączą cię z nimi nowe i wspaniałe więzy, bowiem razem unikniecie katastrofy i ramię w ramię rozpoczniecie wspólną podróż. Wówczas pojmiesz, co oznacza dawać siebie innym po to, by mogli przetrwać i na nowo odkryć życie. W pełni zrozumiesz znaczenie przykazania: kochaj bliźniego siebie, tego jak siebie samego. I takie jest moje doświadczenie. I to po prostu jest to, czego szukałam od dziecka, nie? W tych wszystkich plakatach, zwierzętach, nie wiem, kwiatach, w religii, w książkach, nie wiem, w siłowniach, nie wiadomo, ja nigdzie tego nie znalazłam, ale tu znalazłam we wspólnocie to, czego mi potrzebowało. Ja się chyba urodziłam alkoholikiem i mógł Bóg mnie doprowadził do miejsca, którym było dla mnie, które dla mnie przygotował i które i powiedział, tu jest twoje miejsce i tu masz zadanie do spełnienia. Dziękuję wam bardzo.